Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest ogromne audytorium, mnóstwo ludzi i wybitny profesor prowadzi skomplikowany, no niezwykle ważny wykład zaawansowanej fizyki.
Jasne.
I tak w połowie wywodu nagle milknie.
Tak po prostu przerywa.
Tak po prostu. Zamyka notatki, patrzy na ten tłum studentów i z absolutną powagą mówi coś w stylu wiecie co, nie ma sensu tego kontynuować.
O rany.
Zamiast rozmawiać o teorii strun, musimy wrócić do dodawania i odejmowania. Bo widzę, że całkowicie przestaliście myśleć.
To by był absolutny szok dla wszystkich na sali.
Prawda. Taki lodowaty prysznic. I to jest dokładnie to uczucie, od którego zaczynamy naszą dzisiejszą dogłębną analizę.
Trafne porównanie.
Przedmiotem naszego studium są dzisiaj materiały i zapisy z fascynującego wykładu doktora David A. De Silve.
Wykładu dotyczącego starożytnego tekstu, listu do Hebrajczyków.
Dokładnie. A precyzyjniej rzecz ujmując, tego specyficznego fragmentu na przełomie 5 i 6 rozdziału. Naszą misją na dziś wcale nie jest jakaś sucha akademicka teologia. Nie o to nam chodzi.
Zdecydowanie nie.
Będziemy przyglądać się mistrzowskiej lekcji psychologii, będzie o starożytnej retoryce i takim brutalnie skutecznym budowaniu zgranej społeczności.
Zbadamy, jak autor sprzed 2000 lat używał taktyk zawstydzania.
O tak.
Oraz bezlitosnej logiki wzajemności i obrazów rolniczych, żeby po prostu wyrwać swoich odbiorców z letargu.
Okej, rozpakujmy to w takim razie. Mamy ten moment, kiedy starożytny kaznodzieja, będąc w połowie niesamowicie zawiłego argumentu o Jezusie i tej tajemniczej postaci Melchizedeka.
Bardzo zawiłego, tak.
Nagle wciska hamulec i zaczyna bardzo ostro rugać ludzi, którzy go słuchają. Skąd ta drastyczna zmiana tonu?
Powodem tej nagłej dygresji, tego takiego uderzenia w stół, jest zjawisko, które autor nazywa ociężałościowością.
Ociążałościowością.
Tak. Zamiast przejść płynnie do sedna tego skomplikowanego wywodu teologicznego, kaznodzieja orientuje się, że albo, zresztą retorycznie zakłada na potrzeby swojego argumentu, że jego publiczność nie jest w stanie tego przetrawić.
Aha, czyli uważa, że nie nadążają.
Dokładnie. I pada tam niezwykle poważne oskarżenie. Mówi im się prosto w twarz, że zamiast iść do przodu, to oni cofnęli się w rozwoju.
Albo może nigdy nie dorośli.
Właśnie. Używa tu bardzo plastycznej metafory. Mówi, że po takim czasie ci ludzie powinni być już dawno nauczycielami dla innych.
Powinni brać odpowiedzialność za słabszych.
Zgadza się. A tymczasem sami znowu potrzebują, żeby ktoś im po raz setny tłumaczył absolutne podstawy.
No tak.
Kaznodzieja oskarża ich, że wciąż piją mleko, zamiast spożywać stały pokarm.
Mleko zamiast stałego pokarmu.
Tak. I ten stały pokarm jest zarezerwowany wyłącznie dla ludzi dojrzałych.
Czyli dla jakich?
Takich, którzy przez ciągłe, bardzo żmudne ćwiczenie wyrobili w sobie zmysł odróżniania tego, co szlachetne, od tego, co podłe.
Znaczy, muszę tu od razu wejść w słowo, bo przyznam szczerze, że to we mnie budzi gigantyczny sceptycyzm.
Dlaczego?
No przecież to brzmi jak skrajnie toksyczny szantaż emocjonalny.
Patrząc z dzisiejszej perspektywy, pewnie tak.
Mówienie dorosłym ludziom, którzy przecież zmagają się z ogromnymi trudnościami, że są jak niemowlęta pijące mleko, że są ociężali intelektualnie. Gdyby dzisiaj w jakiejkolwiek nowoczesnej korporacji czy nawet społeczności lider użył takiego języka, no to zostałby natychmiast zwolniony.
Za tworzenie wrogiego środowiska pracy.
Oczywiście. Zastanawiałam się po prostu, czy to nie jest jakaś tania, manipulacyjna taktyka wpędzania tych ludzi w poczucie winy.
Wiesz, to jest absolutnie naturalne, że dla współczesnego odbiorcy to brzmi oburzająco. Ale to wynika tylko z tego, że przykładamy do starożytnego tekstu nasze dzisiejsze terapeutyczne standardy komunikacji.
No tak, czasy były inne.
Dokładnie. Żeby zrozumieć, jak genialna to była strategia, musimy zanurzyć się w kontekst kulturowy pierwszego wieku.
To znaczy, że to nie miało ich zniszczyć?
Absolutnie nie. Taki język wcale nie był unikalny dla chrześcijaństwa i nie miał na celu emocjonalnego destrukcji odbiorcy. To była po prostu klasyczna grecko-rzymska retoryka filozoficzna.
Masz na myśli jakieś konkretne przykłady?
Tak. Weźmy na przykład słynnego stoika, Epikteta. Używał w swoich mowach dokładnie tych samych, wręcz identycznych metafor, by zmotywować uczniów do działania.
Poważnie.
Dokładnie tych samych. On również bezlitośnie przeciwstawiał dzieci dorosłym, a mleko stałemu pokarmowi.
Niesamowite.
Epiktet potrafił stanąć przed swoimi dorosłymi przecież uczniami i zapytać z takim jawnym sarkazmem, jak długo jeszcze będziesz zwlekać, zanim zaczniesz wymagać od siebie tego, co najlepsze.
Ostre słowa.
Mówił im, jesteś już dorosłym człowiekiem, a nie dzieckiem, przestań się tak zachowywać.
Czyli to była dobrze znana technika motywacyjna, taki starożytny coaching.
Zgadza się. Z jednym kluczowym zastrzeżeniem, bo celem tego starożytnego wstydu było wywołanie konstruktywnej reakcji.
Autor używa tego powszechnego narzędzia filozoficznego, żeby nimi wstrząsnąć?
Chciał zagrać na ich ambicje. Wywołać taką reakcję typu, nie, zaraz, wcale nie jesteśmy dziećmi.
Jesteśmy dorośli, damy radę to zrozumieć.
I wcielić w życie. A musimy pamiętać, że dojrzałość w tamtym świecie nie oznaczała tylko jakiejś wiedzy teoretycznej w głowie.
A co oznaczała?
Oznaczała stanie się oparciem dla innych w społeczności. I to konsekwentne wybieranie szlachetnego działania bez względu na ogromną presję zewnętrzną. To było wezwanie do przejęcia odpowiedzialności za słabszych.
Okej, rozumiem ten mechanizm. Zdobyliśmy ich pełną uwagę przez to lekkie uderzenie w ambicje.
Mhm.
Ale zaraz potem autor wytacza najcięższe działa. Bo nagle przechodzimy od tej retorycznej nagany do jednego z najbardziej surowych ostrzeżeń.
Ostrzeżenie jest rzeczywiście potężne.
Z naszych źródeł wynika, że padają tam po prostu przerażające słowa. Kaznodzieja ostrzega, że niemożliwe jest odnowienie do pokuty tych, którzy raz zostali oświeceni.
Zakosztowali niebiańskiego daru, a jednak świadomie odpadli.
Właśnie to. Tekst wręcz argumentuje to w ten sposób, że swoim odejściem rzekomo krzyżują Syna Bożego na nowo i wystawiają Go na publiczną hańbę.
To bardzo mocny język.
Kiedy to czytałam, autentycznie zastanawiałam się, jak w ogóle jakakolwiek społeczność mogła przetrwać pod groźbą tak absolutnego braku litości. Przecież to brzmi jak bilet w jedną stronę do potępienia.
I to jest dokładnie ten moment, w którym wielu komentatorów wpada w pułapkę.
To znaczy?
Fascynujące jest to, że współcześni czytelnicy natychmiast grzęzną tu w jakichś teologicznych debatach z XVI czy XX wieku.
O tym, czy można stracić zbawienie.
Tak. A tymczasem z materiałów doktora De Silvy płynie tu potężna korekta. Trzeba pamiętać, że dla autora tego listu zbawienie to nadal jest przede wszystkim wydarzenie przyszłe. Eschatologiczny ratunek na samym końcu czasów.
Okej, czyli musimy to czytać inaczej.
Żeby pojąć niesamowity ciężar tego ostrzeżenia, musimy ściągnąć nasze nowoczesne okulary. Zamiast nich musimy spojrzeć przez pryzmat relacji patron-klient.
Relacji patron-klient to był ten fundament organizujący całe starożytne społeczeństwo śródziemnomorskie?
Absolutnie, to był fundament.
Czyli mówimy o takim głębokim systemie przysług, lojalności, jakichś zależności ekonomicznych?
Precyzyjnie. I Bóg występuje w tym tekście w roli ostatecznego, nieskończenie hojnego patrona.
Aha, czyli wyświadczył tym ludziom niewyobrażalne przysługi, oświecił ich, dał im dary, podzielił się duchem.
Tak. I w tamtych realiach zerzanie takiej relacji to nie było po prostu złamanie jakiejś abstrakcyjnej zasady albo grzech, tak jak my to dzisiaj indywidualnie rozumiemy.
To była zdrada.
To była niewyobrażalna publiczna niewdzięczność. Wiesz, na przykład Dion Chryzostom, taki znany filozof i mówca z tamtej epoki, bardzo wyraźnie pisał o niewdzięczności.
Co pisał?
Pisał, że niewdzięcznik nie musiał być nawet formalnie karany przez prawo. Dlaczego? Bo automatycznie podlegał karze powszechnej nienawiści publicznej.
O rany, czyli społeczeństwo samo go wykluczało.
Całkowicie. Jeśli kupiec raz okazał się nieuczciwy wobec swojego patrona, stawał się społecznie martwy. Nikt, ale to nikt, nie robił z nim interesów po raz drugi.
Zatem wycofanie się ze wspólnoty nie było tylko takim cichym odejściem z kościoła, jakbyśmy to pewnie dzisiaj nazwali. To był bardzo głośny manifest.
Oczywiście, że tak. Powrót wierzącego do jego dawnego, pewnie dużo wygodniejszego życia wśród pogańskich rówieśników był krzykliwą deklaracją.
Taki człowiek w zasadzie ogłaszał całemu miastu, sprawdziłem to, i te dary od Boga wcale nie są warte kosztów, które teraz ponoszę.
Dokładnie to komunikował. akceptacja moich rzymskich znajomych jest dla mnie dużo cenniejsza.
Przecież to przynosiło darczyńcy kolosalny publiczny wstyd.
I właśnie stąd to drastyczne sformułowanie o krzyżowaniu na nowo i wystawianiu na hańbę. W starożytności po wyrządzeniu patronowi takiej ogromnej zniewagi na forum publicznym, powrót do łask był z punktu widzenia honoru absolutnie niemożliwy do wyobrażenia.
I tu moim zdaniem ujawnia się fascynująca dynamika socjologiczna, kiedy myślimy o tamtych małych grupach marginalizowanych, odrzuconych przez ten główny nurt, to zaczyna wręcz świtać myśl, że to skrajnie radykalne podejście mogło być kluczowe dla ich przetrwania.
To bardzo prawdopodobne.
No bo odejście i zdrada choćby kilku osób z tak malutkiej grupy mogło całkowicie zdemoralizować resztę.
Zdecydowanie. Wyobraź sobie presję.
Wykorzystano więc ogromną presję społeczną i ten taki pierwotny lęk przed zhańbieniem najwyższego patrona jako najsilniejsze spoiwo.
Tak, ale co ciekawe, żeby to ostrzeżenie ugruntować, żeby nie opierało się wyłącznie na jakichś tam abstrakcyjnych pojęciach honoru, autor sięga po coś bardzo namacalnego.
Zgadza się.
Używa brutalnie szczerzej analogii rolniczej.
To jest świetny zabieg, bo z tego poziomu wysokiej teologii i zawiłych relacji klienckich nagle schodzimy prosto na takie ubłocone pole uprawne.
Tak, dosłownie. Kaznodzieja przywołuje uniwersalny obraz ziemi. Tłumaczy to tak. Ziemia, która pije często spadający na nią z nieba deszcz i rodzi w zamian użyteczną roślinność, otrzymuje błogosławieństwo.
Jasne.
Z kolei ziemia, która pomimo dokładnie tego samego nawadniania i tej samej opieki rodzi wyłącznie bezużyteczne ciernie i osty, jest bezwartościowa.
Jest bliska przekleństwa. Jej końcem jest spalenie. Tak to ujmuje tekst.
Ten obraz miał zresztą potężne echo literackie dla ówczesnych.
Na przykład.
Ciernie natychmiast odsyłały wyedukowanych słuchaczy do przekleństwa ziemi z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju.
A, no tak, początek Biblii.
Z kolei motyw wyboru między błogosławieństwem a przekleństwem to absolutny fundament znany z Księgi Powtórzonego Prawa. Ale co najważniejsze, jest tam bardzo wyraźne nawiązanie do piątego rozdziału Księgi Izajasza.
Do pieśni o winnicę.
Tak, Bóg tam niesamowicie dba o swoją winnicę, inwestuje w nią mnóstwo pracy, oczekuje sprawiedliwości i dobra. A co otrzymuje?
Zepsute, niejadalne owoce.
Dokładnie.
Pozwolę sobie na pewną współczesną analogię, jeśli mogę.
Jasne, dawaj.
To mi trochę przypomina zachowanie nowoczesnego inwestora z Doliny Krzemowej.
O, to ciekawe.
Wyobraźmy sobie fundusz Venture Capital, który inwestuje kapitał początkowy. W tej naszej historii niech to Bóg będzie tym inwestorem.
Mhm.
Ładuje po prostu miliony dolarów, swoje potężne zasoby, wiedzę, wsparcie w bardzo obiecujący startup. Czyli w tę naszą grupę początkujących wierzących.
No i inwestor nie robi tego z nudów.
Absolutnie. Ani z czystego altruizmu w próżni. Oczekuje zwrotu z inwestycji. Oczekuje, że produkt wejdzie na rynek.
Jasne.
Jeśli ten startup przepala całe fundusze na imprezy integracyjne, a nie dostarcza żadnego kodu, no to finansowanie zostaje brutalnie odcięte. Ale warto tu zwrócić uwagę na pewien genialny detal z źródła, z tekstu. Ta użyteczna roślinność wcale nie jest potrzebna samemu inwestorowi.
Właśnie.
Bóg nie konsumuje tych plonów. Zgodnie z cytatem z tekstu, roślinność ma być użyteczna dla tych, dla których jest uprawiana, czyli dla reszty tej społeczności.
Rozbudowanie tej analogii to moim zdaniem strzał w dziesiątkę. To obnaża ukryte założenia mecenatów w tamtych czasach.
Aha.
Ten niebiański inwestor nie szuka zwrotu do własnej kieszeni. Oczekuje, że beneficjenci wezmą dar i zaczną go reinwestować w resztę swojego zespołu. Znakomicie o tym pisał Seneka w swoim traktacie o dobrodziejstwach.
Rzymski filozof.
Tak. Zauważył tam, że mądry rolnik, tak samo jak mądry darczyńca, nie rzuca ziarna w piasek. Musi bardzo mądrze dobierać tych, których obdarowuje.
Żeby to miało sens.
A potem musi stale kultywować te relacje od pierwszego do ostatniego dnia, aby ostatecznie wydała plon w postaci trwałej lojalności.
A Bóg jest w tym tekście pokazany dokładnie jako taki wytrwały, ciężko pracujący rolnik, inwestujący potężne zasoby we wzrost całej grupy. Ale zaraz, postawmy się na chwilę w roli słuchaczy na sali.
Okej. Okay.
Gdybym tam siedziała, usłyszała o spaleniu bezwartościowej ziemi, do której właśnie mnie przed chwilą przyrównano, i połączono to z oskarżeniem o jakąś dziecinną ociężałość, no to po prostu wstałabym i wyszła.
Zbyt duża presja.
Zbyt duża. Albo sparaliżowałby mnie strach do tego stopnia, że nie byłabym w stanie nic zrobić z tą wiedzą.
Dlaczego to ich ostatecznie nie złamało?
I tu właśnie objawia się prawdziwy geniusz mówcy.
To znaczy?
Dokładnie w tym momencie, gdy napięcie i strach w pomieszczeniu musiały już sięgać zenitu, starożytny kaznodzieja wykonuje absolutnie mistrzowski emocjonalny zwrot akcji. Taki pivot o 180 stopni.
Aha. Z najostrzejszego ostrzeżenia płynnie przechodzi w niezwykle czułe, budujące pochwały.
Zmienia ton.
Tak, mówi im nagle, jesteśmy jednak przekonani o was o rzeczach lepszych. Bóg nie jest niesprawiedliwy, by zapomnieć o waszej pracy i miłości, jaką okazaliście i nadal okazujecie.
No powiem szczerze, to wygląda na klasyczną manipulację po prostu z podręcznika. Najpierw cię łamię, wpędzam w strach, a potem nagle dowartościowuję.
Może dzisiaj brzmieć to manipulacyjnie, owszem, ale to była wtedy otwarcie nauczana technika retoryczna.
Naprawdę? Uczono tego?
Jak zajrzymy do rzymskiego podręcznika retoryki z pierwszego wieku przed naszą erą, znajdziemy instrukcję takiego właśnie zabiegu.
W Retorica ad Herennium.
Dokładnie w tym. Autor wprost radzi adeptom sztuki wymowy, jeśli wasza szorstka, bezpośrednia krytyka okaże się dla publiki zbyt ostra, należy natychmiast użyć pochwały.
Żeby ułagodzić słuchacza.
Żeby ułagodzić gniew i odbudować zerwaną więź z mówcą. Ale co najważniejsze, pozwala to zachować początkowy, mrożący krew w żyłach efekt odstraszający.
Czyli kaznodzieja celowo rozładowuje ich strach, podkreślając zasługi? To jednak rodzi niezwykle ważne pytanie, bo w obliczu takich zagrożeń zewnętrznych, na czym ci odrzuceni przez świat ludzie w ogóle mieli opierać swoją pewność?
Co miało dawać im grunt pod nogami, tak?
Tak, co było ich fundamentem.
W tym momencie nasz kaznodzieja wyciąga największe armaty z żydowskiej historii. Powołuje się na obietnicę i przysięgę, którą Bóg dał Abrahamowi.
Z notatek doktora De Silvy wynika, że te motywy splatają się, by zbudować coś na kształt mentalnego schronu.
Precyzyjnie ujmując, autor tekstu łączy obietnicę odpoczynku pochodzącą z psalmu 95 z niezwykłą przysięgą z psalmu 110.
Gdzie Bóg przysięga, że Jezus będzie kapłanem na wieki.
Zgadza się. Co niezwykle ciekawe, żydowski filozof Filon z Aleksandrii dostrzegł tu pewien fascynujący paradoks.
Jaki paradoks?
Słowo wypowiedziane przez Boga z definicji musi być pewne, prawda?
No tak, skoro Bóg to powiedział, to tak jest.
Bóg nie musi na nic dodatkowo przysięgać.
Logiczne.
A Filon dochodzi do wniosku, i dokładnie to samo robi autor listu, że Bóg składa przysięgę nie z jakiejś kosmicznej konieczności prawniczej. Robi to z czystej empatii.
Z empatii.
Schodzi na poziom człowieka. Żeby ułatwić tym kruchym, wątpiącym istotom pełne zaufanie, zrobił to, dodając przysięgę do obietnicy, aby mieli absolutnie niezłomną zachętę w kryzysie.
Obietnica i przysięga. Dwa nierozerwalne elementy.
Tworzą obraz, który autor listu nazywa kotwicą dla duszy.
I ten obraz potrafi na chwilę zatrzymać myśli. Bo kiedy myślimy o kotwicy, naturalnie wyobrażamy sobie coś niesamowicie ciężkiego, co spada w dół, prawda? Uderza o dno oceanu i stabilizuje statek.
A tutaj jest inaczej.
Tutaj ta kotwica duszy wędruje w górę. Wchodzi za zasłonę prosto do niebiańskiego sanktuarium, czyli w zupełnie inny, taki niedostępny wymiar, do którego wszedł Jezus jako zwiadawca, taki prekursor.
Mm-hmm. Torujący szlak, reszcie.
Chciałabym się jednak na chwilę zatrzymać przy społecznym aspekcie tej metafory, bo w tekście przemycone jest sformułowanie my, którzyśmy uciekli.
Tak. To sformułowanie rzuca się w oczy.
Przecież to brzmi wręcz jak definicja uchodźców. Ci ludzie byli wyrzutkami, zostali brutalnie wypchnięci ze swoich dotychczasowych sieci wsparcia z powodu wiary.
Zdecydowanie. Ich sytuacja była bardzo trudna.
Musieli czuć potężną pokusę, żeby po prostu rzucić to wszystko, poddać się i wrócić. Szukać dawnej stabilności w uściskach dłoni swoich starych znajomych i sąsiadów.
Naturalny odruch.
A zamiast tego, co otrzymują? Karkołomne zadanie. Muszą zahaczyć całą swoją życiową stabilność w niewidzialnym świecie.
Znaleźć oparcie w czymś, czego fizycznie w ogóle nie mogą dotknąć.
Dokładnie. To musiało wymagać tytanicznego wysiłku psychologicznego.
Warto wyobrazić sobie całkowitą utratę statusu w tamtych realiach. To oznaczało pełną marginalizację zawodową, ostracyzm rodziny i taką dojmującą izolację.
Straszne doświadczenie.
Jedyną rzeczą, do której tacy ludzie mogli się realnie odwołać, była zinternalizowana nadzieja na to, czego po prostu nie widzieli na własne oczy. Ten plastyczny obraz Jezusa jako zwiadowcy wojskowego, który idzie przodem przez bardzo niebezpieczny teren za zasłonę,
miał dawać im gwarancję bezpieczeństwa.
Tak, skoro pierwszy z nas tam wszedł i zabezpieczył teren, reszta bezpiecznie podąży jego śladem. Ich tożsamość musiała przestać opierać się na tym, jak oceniają ich rzymscy sąsiedzi z ulicy obok, a zacząć w 100% opierać się na tym, jak ocenia ich Bóg.
Po tym dokładnym rozebraniu tej starożytnej retoryki wstydu, kar rolniczych i tych niebiańskich kotwic, może przenieśmy te mechanizmy prosto z pierwszego wieku do współczesności.
Dobry pomysł.
Bo to przecież nie jest tylko odkurzanie starych dokumentów. Zależy nam na znaczeniu, co ten skomplikowany, psychologiczny, zimny prysznic sprzed wieków mówi ludziom dzisiaj.
Doktor De Silva wyciąga tu niesamowicie trafną diagnozę.
Dotyczącą współczesnego człowieka, prawda?
Tak, dotyczącą tego, jak dzisiejszy człowiek podchodzi do zdobywania wiedzy i rozwoju. Zwraca uwagę na gigantyczny problem naszej cywilizacji. Obsesyjnie skupiamy się dzisiaj na informacji.
Na samym zbieraniu danych.
Tylko i wyłącznie. Zaliczenie kolejnych szkoleń, czytanie tekstów, akumulowanie faktów, pamięci. A kompletnie i systemowo zaniedbujemy formacje.
Formacje, czyli co dokładnie?
Praktyczne, często bolesne kształtowanie własnego charakteru i aktywne inwestowanie w innych. Zauważę na przykład, że to wyliczenie podstaw z 6 rozdziału, te wszystkie nauki o pokucie, wierze, to w zasadzie jest taki plan starożytnego kursu dla nowych członków społeczności.
Okej, ale czym to się różniło od dzisiejszych kursów?
Zasadniczo tym, że w starożytności nie chodziło o bierne przyswojenie materiału z prezentacji, tylko po to, by dostać legitymację członka. Taki kurs to była totalna socjalizacja światopoglądowa.
Musieli wszystko zmienić.
Od nowo przybyłego wymagano przyjęcia nowej optyki na całą rzeczywistość, która dosłownie następnego dnia z rana radykalnie zmieniała to, jak prowadził biznes, jak traktował niewolników, jak używał majątku.
Zdobyta wiedza musiała stawać się paliwem.
Do bardzo konkretnych zachowań moralnych.
Czyli wracamy do tej żelaznej logiki wzajemności. Skoro dostajesz taki kapitał od patrona, to oddajesz Bogu nie poprzez jakieś abstrakcyjne medytacje, ale poprzez ciężkie inwestowanie w ludzi wokół nas.
Dokładnie taka jest mechanika relacji u apostoła Pawła. W 2 liście do Koryntian mówi jasno, że Chrystus umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, nie żyli już dla siebie samych.
Urywa się ta pępowina ludzkiego egoizmu.
Tak. Doktor De Silva podaje tu zresztą świetny, bardzo współczesny przykład wsparcia dla chrześcijan prześladowanych na świecie. Zaangażowanie własnych środków, by, jak mówi badacz, stać się w czasie rzeczywistym Bożą odpowiedzią na ich gorączkowe modlitwy. Wtedy ziemia wydaje prawdziwy, stały pokarm.
A więc co to ostatecznie oznacza? Zastanówmy się. Żyjemy w środowisku, które nieustannie nas przekonuje, że wszystko to tylko wygoda. Ten starożytny tekst jest wyzwaniem rzuconym w sam środek dzisiejszego materializmu.
Zdecydowanie tak.
Zmusza do przesunięcia wartości i szukania oparcia w rzeczywistości ukrytej za zasłoną, w czymś, czego żadne kryzysy rynkowe nie mogą nam zabrać.
I to jest moment wejścia w dojrzałość według tego tekstu. Ten moment odłożenia mleka i sięgnięcia po stały pokarm.
Zbliżając się powoli do końca naszej dzisiejszej analizy, podsumujmy może tę podróż. Przeszliśmy od naprawdę ostrych zarzutów o cofanie się w rozwoju, przez logikę starożytnego mecenatu, aż po psychologiczną biegłość starożytnej retoryki z jej niebiańską kotwicą.
Bardzo głęboki obraz tego, jak wymagająca to była filozofia życia.
Zanim zamkniemy, zgodnie z ideą naszego cyklu, pomyślimy nad jeszcze jedną prowokacyjną rzecz wywodzącą się z materiału.
O czym myślisz?
Pojawiło się zderzenie informacji z formacją. Można się więc zastanowić, co jeśli ta nasza cyfrowa epoka z jej nieograniczonym, szybkim dostępem do wiedzy jest w gruncie rzeczy gigantyczną pułapką.
Pułapką edukacyjną?
Co jeśli te wszystkie przesłuchane w biegu nagrania, przeczytane mądre eseje i wykłady z samorozwoju są ostateczną formą tej samej ociężałości, przed którą ostrzegał starożytny kaznodzieja?
To bardzo mocne pytanie.
Być może konsumujemy dziś ogromne ilości intelektualnego mleka, biorąc to pochłanianie za prawdziwy stały pokarm, którym powinna być realna zmiana charakteru i odpowiedzialność za innych.
O tak, łatwo pomylić wiedzę z dojrzałością.
Z tym niewygodnym pytaniem, czy w szumie ciągłego dokształcania nie staliśmy się mistrzami teorii, zapominając o praktyce, pozostawiamy każdego szukającego sensu. Czasami po prostu nie wystarczy wiedzieć, jak wygląda kotwica, trzeba jeszcze chcieć ją zarzucić.
Mhm.
To wszystko na dziś z naszej analizy. Dziękujemy za ten wspólny, bardzo głęboki czas. Do usłyszenia.